sama słowa halucynacja wybiela rzeczywistość.
Wybiela.
Tak, dlatego, że halucynacja w tym sensie sugeruje, że ktoś czasowo jest w jakimś stanie, kreatywnie coś wymyśla, podczas gdy te modele produkują bezsensowne informacje, nie potrafiąc przyznać się, że czegoś nie wiedzą. Powinniśmy zamiast mówić halucynacja, mówić bullshit.
Radio naukowe.
Profesor używa angielszczyzny, bo cytuje myśl pewnego zagranicznego artykułu, ale spokojnie w odcinku proponujemy polski odpowiednik na literę P. W rozmowie o tym, czy modele językowe zaczną przyznawać się do niewiedzy, o tym skąd bierze się ich lizusostwo, o możliwości weryfikacji tych modeli, o budowaniu rzetelnej AI, a także o suwerenności cyfrowej Polski. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast pełen wiedzy. Działamy dzięki słuchaczkom i słuchaczom wspierającym nas na patronite.pl/radionaukowe. Jeśli słuchasz nas regularnie, może dołączysz? Zapraszamy. Przed nami odcinek numer 317. Zaczynamy.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Studia Radia Naukowego, profesor Przemysław Biecek. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dyrektor Centrum Wiarygodnej Sztucznej Inteligencji na Politechnice Warszawskiej. Pan profesor również od lat na Uniwersytecie Warszawskim. Ale podobno chciałby pan troszkę inaczej tłumaczyć nazwę swojego centrum.
Tak, dokładnie. Ta nazwa wiarygodna, czy godna zaufania ma sporo znaczeń, ale w ostatnich latach bardzo zmieniło się nasze spojrzenie na modele AI i o ile kiedyś takim wiodącym wyzwaniem było, co zrobić, żeby ludzie ufali tym modelom AI, to dzisiaj mam wrażenie, że oni im ufają za bardzo. Więc budowanie modeli, które są godne zaufania, może już nie jest takie ważne, bo one są zbyt silne w tym, żeby nas przekonywać, że trzeba im ufać, nie sprawdzając. Myślę, że dzisiaj znacznie ważniejszym i lepszym tłumaczeniem słowa credible, którego używamy w języku angielskim, jest określenie rzetelne. Tak, my chcemy mieć narzędzia, które są rzetelne i które działają, a zaufanie przyjdzie z rzetelnością. Tak? Nie muszą nas oszukiwać, żeby to zaufanie zdobywać.
To ciekawy bardzo punkt widzenia. I jeszcze na pewno będę o tę wiarygodność, czy też rzetelność pana wypytywać, ale chciałam na początek zagadnąć, czy ChatGPT-6 Astra już pan testował, bo w dniu, w którym nagrywamy naszą rozmowę, rozgorzał internet i są nagłówki, czy to rewolucja.
Zobaczymy. Żyjemy w czasach, gdy co miesiąc któraś firma pokazuje przyjmowe rozwiązanie, które ma doprowadzić do rewolucji i są dyskusje, czy już jest inteligentne, czy dużo bardziej inteligentne niż ludzie. Widzieliśmy to przy Mytosie, widzieliśmy to przy poprzednim ChatGPT. Zobaczymy, jak będzie z tym. Niektóre rankingi pokazują, że jest lepszy, inni mówią, że jest gorszy, więc przejdzie potestować. Ja na razie wyłącznie widziałem opis na główkach internetowych, jeszcze nie miałem możliwości się zapoznać z tym narzędziem, ale jestem dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o komunikaty, które się pojawiają w przestrzeni internetowej. Wydaje mi się, że bardzo dużo w nich marketingu, a nie zawsze on idzie w parze z tym, jaką wartość dodaną takie narzędzie generuje. Więc przyjdzie czas i zobaczymy. Z pewnością te poprzednie rozwiązania zwiększyły naszą produktywność, więc jeżeli utrzyma firma OpenAI skuteczność swoich rozwiązań, to myślę, że będzie może to coś ciekawego, chociaż widzę dużo marketingu w tym, co się teraz w internecie pojawia.
Ja to się nawet zastanawiam, czy to nie jest na poziomie wojny informacyjnej w pewnym sensie między tymi różnymi firmami, a nawet różnymi krajami, czy co by nie powiedzieć cywilizacjami, na przykład między Stanami czy Chinami, nie? Wszyscy są najlepsi.
Prawie tak. Z jednej strony z pewnością każde mocarstwo chce pokazać, że ma najbardziej zamacowaną technologię, ale też obie firmy, które dzisiaj pewnie konkurują najbardziej o tą pozycję czempiona, czyli Anthropic i OpenAI. Szykują się do IPO, chcą jak najbardziej podnieść wartość swoich akcji, więc jest pewnie tutaj dużo czynników, które wpływają na to, jak szumnie się zapowiada możliwości tych narzędzi, a jakie będą, zobaczymy.
Pan cały czas podkreśla i używa tego słowa narzędzia, bo czasami mam wrażenie, że to jakoś nam umyka, że to powstaje jakaś istota niemalże, a pan jako informatyk, jako statystyk z wykształcenia, widzi w tym po prostu narzędzie.
Tak, jest to miejsce pewnie bardzo różnych, nawet może konfliktów z kolegami, którzy doszukują się świadomości lub też badają pewne możliwości takie zaawansowane tych narzędzi. Znowu, tak to narzędzia, oczywiście nie ujmuje to nic. Mamy takie narzędzia jak koparka, ona jest strasznie silna, może podnosić duże ciężary i fantastycznie, jeżeli potrafimy ją używać, to możemy szybciej budować, więc nie ma nic w tym, że to jest narzędzie. No ale też myślę, że dużą szkodę można wyrządzić, przypisując tym narzędziom jakieś inne łatki i tworząc wrażenie, że to jest coś innego niż narzędzie.
Podręczę pana jeszcze potem trochę tymi pytaniami o świadomość, ale to później, bo ja bym chciała...
Nie znam się na tym, więc...
Idealnie. Chciałabym o tej wiarygodności porozmawiać, czy też rzetelności, ale może przyczepię się do tego słowa wiarygodność, bo siadam do tej rozmowy z takim pytaniem, czy wiarygodność AI to nie jest oksymoron. Dlaczego? Dlatego, że i skoro wiem, jako użytkowniczka wiem z doświadczenia i wiem, że to jest powszechne, że to narzędzie prędzej czy później mnie okłamie i nawet mu powieka nie mrugnie, bo tej powieki nie ma, więc nie jestem w stanie tak na czuja zauważyć, że coś jest nie tak, no to jak tutaj mogę mieć to właśnie zaufanie?
Po pierwsze, bardzo się cieszę, że wychodzimy z takiego punktu widzenia, że te narzędzia nie są wiarygodne. No bo gdyby były, to nie byłoby co badać. Tak, mamy coś, co działa i kropka. Tak, po co w ogóle zajmować się wiarygodnością?
Nie ma centrum na przykład skuteczności koparki czy
tak,
coś takiego.
Nie ma czegoś takiego. Tak.
Chyba.
Więc one dzisiaj nie są. Tak, nie są wiarygodne. I znowu, można spojrzeć na to z różnych perspektyw, dlatego że liczba zastosowań jest strasznie szeroka. No, te dwie perspektywy, które mnie najbardziej interesują, to jest z jednej strony perspektywa użytkowników, którzy dzisiaj nie chcą używać narzędzi AI, a być może my jako społeczeństwo, gospodarka, chcielibyśmy, żeby używali. Mamy fantastyczną współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, która ma taki problem, że kontrolerzy lotów niekoniecznie ufają tym modelom, które nie są lepsze w fizykę, więc nie używają ich. Tak, może nie używają tak często, jakby mogli. No i teraz wydaje się, że jednak mimo wszystko zwiększenie adopcji tych narzędzi może być korzystne, dlatego że do pewnych rzeczy warto ich wykorzystywać. Więc tu jest taka jakby dziura, którą możemy zasypać, że ktoś nie używa, bo nie ufa, ale być może warto, żeby zaczął używać. No i pytanie, co możemy zrobić, żeby zwiększyć to zaufanie. To jest jedna perspektywa.
Ale zatrzymam tutaj pana. Dlaczego w takim razie zależy, czy Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak pan powiedział, czy wam, jak rozumiem, jako centrum, na tym, żeby ci kontrolerzy korzystali z tego AI-a i którego AI-a? Bo pewnie nie z czata w wersji basicowej.
Tutaj takich możliwych zastosowań w kosmosie jest strasznie wiele. Jednym z nich to jest przeglądanie danych, które są zbierane. Tych danych o Ziemi czy o kosmosie zbieramy bardzo dużo, więc nie sposób polegać wyłącznie na człowieku, żeby wykrywać akurat te informacje, które są najważniejsze. Potrzebujemy modeli uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji, które będą dla nas filtrować te najważniejsze sygnały. I im bardziej zaawansowanych modeli użyjemy, tym lepsze sygnały możemy znaleźć.
Czyli chodzi o efektywność.
Chodzi o efektywność. Czy rzeczywiście long term bardzo zwiększy się ta efektywność z użyciem AI, nie wiadomo, no ale warto byłoby spróbować. Więc są zawody, w których użycie AI jest dużo mniejsze niż wydaje się, że jest optymalne. Prawdopodobnie drugą grupą, drugą kategorią, drugim zawodem, który jest po tej stronie, są na przykład lekarze, gdzie pacjenci pewnie chętnie pytają ChatGPT, co im dolega, ale lekarze dzisiaj pewnie w większości nie ufają tym narzędziom. I pewnie słusznie, bo też one nie są zbyt dobre. Ale być może większa współpraca lekarzy z tymi narzędziami doprowadziłaby do lepszego oswojenia tych narzędzi i też do efektywniejszych decyzji. Więc są grupy, gdzie brakuje tego zaufania i być może zwiększenie tego zaufania pomogłoby. Pytanie, co można zrobić, żeby zwiększyć zaufanie. Jednym historycznie z pomysłów było dodanie wyjaśnialności. Jeżeli takie narzędzie nie tylko powie, ten pacjent umrze za 5 lat, ale też rozwinie tą predykcję i przedstawi pewne argumenty, to być może prześledzenie tego potoku rozumowania ułatwi zwiększenie zaufania do tego narzędzia. Tak? Tam, gdzie są błędy, człowiek będzie w stanie je wykryć, tam, gdzie błędów nie ma, człowiek będzie w stanie taką decyzję zaakceptować. Więc to jest jedna grupa użytkowników, gdzie to zaufanie brakuje go. Ale też jest druga grupa użytkowników, myślę, że teraz rosnąca, tylko zaufania jest za dużo, a powinniśmy to zaufanie redukować, tak, albo kontrolować, ponieważ bezkrytycznie wykorzystują rekomendacje, czasami niepoprawne. Szczęśliwie w naszym centrum mamy osoby, które interesują się obiema perspektywami i staramy się dostarczać narzędzi, rozwiązań, przykładów, zarówno w sytuacjach, kiedy chcemy zwiększyć zaufanie, jak i kiedy powinniśmy je zmniejszyć.
Gdy pan mówi o tym przesadnym ufaniu, to przypomniała mi się historia, którą umieścił pan w swoim zestawieniu Epic Fail AI za 2025, mianowicie bromek sodu. Pewien pacjent przeczytał o szkodliwości soli, nie powinnam się śmiać, przeczytał o szkodliwości soli kuchennej i postanowił wyeliminować chlorek z diety. Logiczne, prawda? Zapytał więc ChatGPT o zamiennik. No i AI zaproponowało mu bromek sodu.
Pacjent kupił go przez internet, stosował przez 3 miesiące, w efekcie dostał zatrucie bromem. Ja naprawdę się nie powinnam śmiać, ale to się chyba może zdarzać, nie? Tak, bo to jest coś, co wiemy. A ile takich rzeczy się musiało wydarzyć gdzieś po cichu?
Dokładnie. Mamy nową technologię i wydaje mi się, że nawet najbardziej kreatywne umysły nie są w stanie przewidzieć zastosowań technologii. A często takie zastosowań, jak głupio można ją wykorzystywać. Także jak bezkrytycznie można akceptować takie rekomendacje. Co możemy zrobić? Tak, co możemy zrobić? Ja jako inżynier często się pytam, co my możemy zrobić, żeby było lepiej. Jednym z rozwiązań jest katalogowanie takich problemów, informowanie o tym. Więc ten plebiscyt, bardzo dziękuję za odwołanie się do niego. To był pomysł, jak zaznaczyć może inną perspektywę niż taką bezkrytyczny zachwyt nowymi możliwościami nowego czata, a pokazać też, że czasami ludzie robią dziwne, głupie rzeczy z tymi narzędziami.
To Epic Falls, a nie Epic Fails. Ja się pomyliłam i linki zostawię w komentarzu.
Fantastycznie, tak? Bardzo dziękuję.
Kiedy mówi pan o tym, że być może warto byłoby jakoś przekonać medyków do tego, żeby korzystali z tych narzędzi, to ja od razu czuję jakiś taki lekki niepokój. On może być nieracjonalny, bo w sumie co mi za różnica, czy pomyli się na przykład w moim przypadku człowiek czy maszyna, ale nie wiem dlaczego jakoś wolałabym, żeby zrobił to człowiek, może to jest absurdalne. Więc chyba takie kwestie związane z naszym bezpieczeństwem, chociażby kwestia transportu i tych autonomicznych samochodów jest chyba podobnie psychologicznie trudna, no właśnie budzi pewien opór. Więc spodziewam się, że skoro ja tak reaguję, to również część naszych słuchaczy. I chciałabym pana zapytać, czy kiedy mówi pan o tym, żeby na przykład medycy korzystali bardziej z takich narzędzi, no to chyba nie jest tak, że chodzi o to, żeby oni odpalali te duże,
oczywiście,
typowe modele.
Dokładnie.
Właśnie w basicowej formie.
Nie chciałbym, to od razu postaram się skorygować moją wypowiedź. Nie chciałbym, żeby lekarze dzisiaj używali dzisiejszych modeli. To, co bym chciał, to żeby powstały modele, które będą używane przez lekarzy i które rzeczywiście będą pomagały im skutecznie pracować. Dlatego, że dzisiejsze modele wielu rzeczy nie potrafią. Nie były trenowane, żeby wspierać diagnostów czy innych lekarzy. Ale myślę, że można modele te zbudować, które będą efektywnie pomagały lekarzom i powinniśmy to robić. Akurat wydaje mi się, że w Polsce mamy dosyć dobre warunki, żeby takie modele budować, dlatego że mamy dużego płatnika, więc te dane są w miarę centralne, dane są niezbędne, żeby coś trenować. Jesteśmy w dobrym miejscu, żeby budować rozwiązania wokół tego medtechu. Ale to, co bym chciał, to broń Boże, nie żeby lekarz używał ChatGPT i automatyzował swoje diagnozy, ale raczej, zresztą był taki przykład chyba w Stanach, gdzie jakiś sprytny człowiek stworzył ileś fałszywych kont, które udawały lekarzy. I
telemedycyna, tak, na czacie dokładnie. Teraz przecież jest często.
To nie jest dobre. Ale znowu, myślę, że jest olbrzymi potencjał budowania narzędzi, które rzeczywiście wspierają radiologów, tam gdzie oni na przykład czegoś nie wiedzą. Przykład, na którym my teraz pracujemy, to jest przykład analizy skanów tomografii komputerowej, gdzie okazuje się, że zaawansowane modele AI są w stanie z takich obrazów, olbrzymich, trójwymiarowych obrazów klatki piersiowej, odczytać cechy, które mogą mieć znaczenie prognostyczne, na przykład śmiertelność. I dotąd nie było jak nawet uczyć lekarzy, jakich cech na tych obrazach szukać. Oni opisywali guzy pod kątem wielkości, kształtu, spekularności, innych cech tego guza, ale nie sposób było bez takich jednak zaawansowanych danych statystycznych i olbrzymich baz danych, nie sposób było łączyć tych cech z przyszłą śmiertelnością. A dzisiaj możemy budować algorytmy, które bezpośrednio na bazie danych CT z jakąś skutecznością będą oceniały tą przyszłą śmiertelność.
I firmy ubezpieczeniowe w tym momencie wypowiadają umowy swoim.
To jest druga sprawa, co my z tym zrobimy. Ja mam to szczęście, że jestem inżynierem, a nie politykiem, więc ja zastanawiam się, jak zrobić rozwiązanie, które działa, a jak będzie użyte, to widzę te ryzyka. Myślę, że też powinniśmy uczyć studentów. Ja pracuję na uczelni, więc uczę studentów. Powinniśmy i robimy to zresztą, że ich rozwiązania mają konsekwencje, że nie jest tylko tak, że robię metodę, ale też ta metoda będzie użyta i może być użyta inaczej, niż bym chciał. To jest szalenie ważne.
Chodzicie na Oppenheimera?
W ramach zajęć nie, muszę to rozważyć, ale mieliśmy taką sytuację rzeczywiście, że zaprosiliśmy etykę technologii z dużej korporacji, która nam zrobił 3 wykłady o etyce technologii. I to było niesamowicie patrzeć z boku, jak olbrzymia jest różnica perspektyw studentów informatyki i etyka technologii. Tak, to jest rozstrzał całkowity. Znaczy, to są jakby dwa światy, które wcześniej chyba się nigdy nie zetknęły. Ja siedziałem z boku, obserwowałem i później widziałem, jak te oba światy wychodzą pokieruszowane i mówią, Boże, co się wydarzyło? Czemu to się wydarzyło?
Ale to też jest ciekawe, bo myślę, że część naszych słuchających, jak słyszy etyk technologii w korporacji, to też słyszy oksymoron, że to jak korporacja jest od zarabiania.
Niemniej oceniać, czemu ta korporacja tego człowieka zatrudniła, to fantastyczny człowiek, jak też pewnie to wspierał. Ale myślę, że korporacje mają różne cele i niekoniecznie niekoniecznie jedynym kryterium może być zarobek. Zresztą jedna z takich bardziej kontrowersyjnych tez, którą ten etyk wygłosił podczas wykładu, dotyczyła tytułu książki. Ja nie wiem, czy ją przytoczę poprawnie, ale zarysuję mniej więcej, o czym jest ten tytuł i mam nadzieję, że zainteresowani znajdą go. To było coś w stylu, jeżeli jesteś miliarderem, to przegrałeś. Na tej zasadzie, że taka czysta optymalizacja pod kątem...
I do studentów coś takiego.
Tak. Informatyki, tak? I tam właśnie mam absolwentów w różnych firmach technologicznych. Więc oczywiście prowokacja, oczywiście po to, żeby spojrzeć na coś z innej perspektywy, no ale taka duża prowokacja, tak? Ale to dobrze, to było naprawdę bardzo fajne spotkanie i nawet może powinien się dziać częściej, bo gdzie, jak nie na uczelni, takie rzeczy mogą się dziać.
Jak najbardziej. Jeszcze te modele, bo kiedy mówimy sztuczna inteligencja, to naprawdę wydaje mi się, że ciągle wiele osób wyobraża sobie właśnie tylko te takie parasolowe, nazwałabym to, duże modele, ale właśnie kiedy mówimy o tych narzędziach dostosowania bardzo precyzyjnie, właśnie na przykład przez medyków, to rozumiem, że one są zupełnie inaczej skonstruowane, albo może nie zupełnie inaczej skonstruowane, ale trenowane na innym rodzaju danych. Czym się różni taki właśnie parasolowy, już trzymajmy się tego czata, GPT od na przykład jakiegoś narzędzia produkowanego, zaprojektowanego dla medyków?
Nie wiem, czy łatwo będzie mi te różnice opisać, dlatego że mówimy o olbrzymiej różnorodności zastosowań, ale postaram się przynajmniej wrzucić dwa tematy, które mam nadzieję, że będą interesujące dla słuchaczy. To, co czat ma niesamowitego, to jednak interfejs językowy. Tak to można powiedzieć, że model tu się nauczył rozmawiać z człowiekiem i w miarę dobrze opanował język, jakoś potrafi komunikować się, więc to jest olbrzymia wartość. I teraz nawet w modelach takich czysto specjalistycznych, typu model Sybil, na którym my pracujemy, to jest taki właśnie model, który bierze tomografię komputerową i przewiduje śmiertelność, okazuje się, że sama predykcja jednej liczby jest okej, ale ludzie chcieliby jednak z tym modelem móc porozmawiać, żeby jednak była interakcja. Więc nawet w takich bardzo specjalistycznych modelach potrzebny jest komponent, który być może ułatwi komunikację, na przykład w języku naturalnym, który ma wiele wad, nie jest precyzyjny, ale ma wiele zalet, na przykład bez żadnego treningu każdy go zna. Tak, używamy go od urodzenia i nie mamy z tym problemu. Więc coraz częściej duże modele mają komponenty, które ze sobą współpracują i jednym z tych komponentów może być interfejs językowy. Więc my ten model językowy i tak użyjemy, żeby nasze intencje przełożyć na język już bardziej zrozumiały dla konkretnego modelu, który być może ma tylko policzyć przeżywalność, albo też wyjaśnienie działania modelu opisać w sposób zrozumiały dla osoby technicznej. Zamiast rozłożyć tą predykcję jednej liczby na tabelkę czy wykres, to przedstawić to wyjaśnienie jako narrację, która będzie zrozumiała dla osoby bez technicznego wykształcenia. Te modele językowe są i pełnią rolę takiego wygodnego proxy dla modeli specjalistycznych, a te modele specjalistyczne, no tutaj im mają lepsze dane, tym lepiej działają. Więc nie wiem, co prawda, na czym trenowane są takie modele jak Mythos czy ten Astra. Nikt chyba tego nie wie poza firmami, ale podejrzewam, że nie mają dostępu dzisiaj do bardzo szerokiej bazy danych tomografii komputerowych otagowanych pod kątem konkretnych chorób. Więc nie mają dostępu w tym obszarze do danych niezbędnych, żeby robić dobre predykcje. Te modele są tak trenowane, żeby zmyślać, to czy one nie powiedzą, nie wiem, one powiedzą, ach, może tak, więc jakąś odpowiedź dadzą, ale żebyśmy mieli dobre odpowiedzi, musimy mieć dobre dane. I w konkretnych zastosowaniach my możemy wypracować, zebrać lepszą, specjalistyczną, dedykowaną bazę danych do konkretnego zastosowania.
Ale czy to jest tak, że czat, Gemini, inne modele, czy Polski Plum na przykład, czy Bielik i takie bardziej specjalistyczne modele, na przykład medyczne, czy one co do zasady są, mają taką samą konstrukcję jako maszyna informatyczna, tylko są karmione czymś innym? Czy one się między sobą jakoś zasadniczo różnią?
Paradoksalnie takich dużych nowości, odkryć w świecie architektury nie ma zbyt wiele. I jednym z większych odkryć, które doprowadziło do tej obecnej rewolucji, to było odkrycie mechanizmu atencji, który jest teraz stosowany w modelach i wizyjnych, i językowych. Więc w pewnym sensie taka kluczowa, korowa architektura jest podobna i w modelach językowych, i w modelach, które są stosowane dla medycyny, czy w innych
zastosowaniach.
Tak. Sama atencja był taki też dosyć, dzisiaj wydaje się, prosty koncept. Co zrobić, żeby modele były w stanie łączyć sygnał, który jest daleko od siebie? Wcześniejsze sieci konwolucyjne najczęściej lokalnie zbierały informacje z sąsiadujących pikseli czy z sąsiadujących słów. mechanizm atencji pozwala wykorzystanie informacji, która jest dalej umieszczona w kontekście, na przykład może mieć kontekst miliona tokenów i wtedy taki model jest w stanie szukać zależności pomiędzy słowami, które są bardzo daleko od siebie. Więc taki mechanizm już dosyć stary jest, nie pamiętam, a to już jest kilkanaście lat, od kiedy ta praca Attention is All You Need została opublikowana. I oczywiście cały czas są nowe metody, ale rdzeń jest wspólny wielu z tych narzędzi. I też widzimy ograniczenia tego rdzenia. Modele, które uczą się w ten sposób, są strasznie zasobożerne. Właściwie dzisiaj skalują się głównie przez wielkość, za co idzie duże zużycie i prądu, i wody, i najróżniejsze rzeczy.
Stąd te centra danych
gargantuiczne. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że gdzieś branża szuka jeszcze cały czas sposobu na dekompozycję tych modeli, żeby to nie był taki jeden gigantyczny model od wszystkiego, bardzo, bardzo kosztowny, tylko mimo wszystko efektywnie być może da się go podzielić na elementy, które będą współdziałały, będą też dużo lżejsze. Teraz mamy rosnące zainteresowanie systemami wielokątowymi i systemy wielokątowe to też jest taki jedna z koncepcji, w jaki sposób zadanie podzielić na wiele małych części i rój agentów będzie to zadanie rozwiązywał. Już nie jeden mega model, ale rój 100 000 małych agentów, czy tam dużych agentów, ale wciąż różnych, tak, które współpracują, zamiast trenować jedno mega duże urządzenie.
Więc... No to rozumiem, że to jest trochę tak, jakbyśmy mieli tą koparkę naszą i ściągali wielką koparę do tego, żeby nam przekopała tam 2 metry rowu na działce, tak? To jak my tutaj sobie wpisujemy, mówimy, o, sprawdź mi tę fryzurę, czy w niej dobrze wyglądam, a tam po drugiej stronie tych Stanów Zjednoczonych właśnie gigantyczne centra danych po to, żeby jakaś Karolinka sobie coś takiego sprawdziła. I rozumiem, że chodzi o to, żeby był jakiś mniejszy właśnie agent, który obsłuży te pierdołowate, za przeproszeniem, pytania, a poważniejszymi rzeczami mogły się zająć no, inne elementy tej maszyny. Czy dobrze to rozumiem?
Tak, nie mam takiej gotowej metafory pod ręką, ale myśląc o agentach, może myśleć o elementach, które są wyspecjalizowane. Tak, jeden ma dostęp do dysku, jest w stanie bardzo efektywnie na tym dysku coś przechowywać, inny ma dostęp do, załóżmy, kamery, jest w stanie z tej kamery coś wyciągać, inny model jest bardzo dobry w pisaniu kodu maszynowego i dzielą się zadaniami i każdy z tych modeli jest w sensie mniejszy i skupiony na swoim zadaniu, zamiast robić wszystko. Same modele agentowe to jest relatywnie świeże rozwiązanie, świeże w świecie AI, to prawda, rok to już jest wieczność, ale jeszcze nie do końca zrozumiałe, więc nie wiem, czy my dzisiaj wiemy dokładnie, z czego wynika ta wyższa skuteczność modeli agentowych. One są często stosowane, więc wiele rozwiązania, które działają na przykład w przypadku dowodzenia twierdzeń, widzimy, że one bazują na mimo wszystko rojach agentów, które się uzupełniają. No ja przynajmniej jeszcze dzisiaj nie wiem, dlaczego taki rój agentów działa lepiej niż jeden mega model, ale widać, że te rozwiązania są popularniejsze, więc poszukam metafory, jak ją wymyślę, to z nią wrócę. Nie wiem jeszcze. Myślałem wcześniej o kopaniu studni, tak? Bo z jednej strony mówi się o tym, że jak masz 9 osób, to nie wykupisz szybciej studni, musisz to robić po prostu po kolei, ale z drugiej strony, jak masz 9 studni, to nie wystarczy ci na koparka. Tak? Może lepiej mieć 9 mniejszych koparek, one te studnie zrobią. Pewnie zależy od zadania. Są zadania, dla których jeden mega model będzie świetny, ale widzimy wiele zadań, dla których rój małych agentów jest efektywniejszy. Czasami też jest tak, że te systemy agentowe są połączone z czymś fizycznym, na przykład z robotem, czy z dronem, czy ze satelitą i każdy z satelitów działa w pewnym sensie autonomicznie, więc też musimy rozpraszać sensownie te obliczenia na pojedyncze jednostki.
A to zjawisko halucynowania, bo każdy, kto gdzieś tam z tych modeli korzysta, a pewnie większość z nas osób pracujących, umysłowo prędzej czy później jakoś tam się nimi wspiera, no to spotyka się z tym halucynowaniem właśnie. Dlaczego one nam to robią? Dlaczego nie potrafią się przyznać?
Jasne. Znaczy, zacznę od tego, że sama słowa halucynacja, myślę, że wybiela rzeczywistość.
Wybiela. O, ciekawe.
Tak. Dlatego, że jest taki świetny artykuł, znowu nie przytoczę go może dosłownie, ale sama koncepcja jest taka, że artykuł jest w języku angielskim, więc on używa słowa bullshit. Także powinniśmy zamiast mówić halucynacja, mówić bullshit. Dlatego, że halucynacja w tym sensie sugeruje, że ktoś czasowo jest w jakimś stanie, że nie wiem, kreatywnie coś wymyśla, podczas gdy te modele produkują bezsensowne informacje, które nie potrafiąc przyznać się, że czegoś nie wiedzą. Nawet określenie przyznanie się sugerowałoby, że czegoś nie wiedzą.
Szukam lepszego polskiego słowa, bo tak bullshit dosłownie przetłumaczyć trochę nieelegancko.
Ja właśnie nie wiem, co możemy powiedzieć tutaj, więc...
Pierniczenie wymyśliłam.
Jest niezłe. Podoba mi się, zaraz sobie zapiszę i będę stosował. Ale właśnie, tak, ta halucynacja sugerowałaby, że tam wiedza gdzieś jest, ale często te modele nie potrafią, nie są trenowane w ten sposób, żeby powiedzieć nie, nie wiem. Bo też celem często takiego czata jest uzyskanie jak największej oceny od użytkownika. Użytkownik pewnie lubi porozmawiać sobie, lubi mieć wrażenie, że jest opiekowany, więc gdyby usłyszał odpowiedź nie wiem, to pewnie nie byłby zadowolony. Więc wydaje mi się, że nawet sposób treningu powoduje, że jest presja, żeby te modele zawsze wiedziały, zawsze coś mówiły. Samo zjawisko halucynacji, mega ciekawe. Pierniczenia, to dużo lepsze. Mega ciekawe. My jeszcze niewiele o nim wiemy, dlatego że bardzo trudno skonstruować rzetelne benchmarki, rzetelne testy, które ocenią, jak często to ma miejsce. Jeżeli coś jest prawdziwe, takie fakty możemy zweryfikować.
I kiedy to jest pierniczenie? Bo też jeden z patronów słusznie zapytał u nas na grupie, a jak się mierzy wiarygodność? Więc można by to pociągnąć, to jak się mierzy pierniczenie?
No tutaj pojawiają się różne współczynniki, które chociaż część tego szerokiego konceptu starają się ująć w liczby. No tak, ale właśnie jak mierzyć pierniczenie? Nasz zespół w tym roku opublikował ciekawą pracę związaną z badaniem halucynacji dla modeli wizyjnych. I w modelach wizyjnych takim jednym z przykładów halucynacji jest generowanie obrazków, które na przykład mają 6 palców. Więc na szczęście to jest coś, co w miarę prosto można rozpoznać. Jeżeli wygenerujemy dużo obrazków, to ludzie patrząc na taki obrazek są w stanie ocenić, czy to w ogóle ma sens, czy nie ma sensu. Czy ta dłoń nie jest jakoś strasznie zniekształcona. Problem jest szeroki, ale nasze wstępne wyniki pokazują, że model, który generuje treść, w pewnych miejscach może mieć taką dużą przestrzeń możliwych odpowiedzi i wtedy, gdy ta duża przestrzeń odpowiedzi jest zbyt szeroka, może pójść złą ścieżką. Więc modele, które jakby mają tylko jedną możliwą odpowiedź do generowania, często idą tym jakby bardzo prawdopodobnym, utartym szlakiem i nie generują za często rzeczy, które są wyglądają dziwnie, ale modele o dużej pojemności mogą mieć takie miejsca, gdzie mogą tak sforkować, mogą wybrać wiele różnych możliwych stanów i część z nich będzie nierealna. Mierzymy to bardzo fajnym parametrem, który określa się takim wewnętrznym wymiarem. Taki proces generowania można śledzić jako zwykłą funkcję matematyczną. Można badać taki wewnętrzny wymiar takiej funkcji matematycznej i okazuje się, że wysoki wewnętrzny wymiar modelu koreluje z bardziej częstą sytuacją, gdy modele generują rzeczy, które są właśnie niepoprawne. Czyli to znaczy też tyle, że badając ten wewnętrzny wymiar modelu, można w pewnym sensie oceniać, na ile wynik może mieć znamiona halucynacji, na ile może go nie mieć. Tak? Znaczy my, badając stan modelu, wiemy trochę więcej, na ile model jest pewny swojej odpowiedzi. To dla mnie jest jedna z motywacji, czemu musimy badać ten stan modelu. To nie jest tylko tak, że o, jest wynik, jest fajnie, o, model jest duży, czarna skrzynka, nic nie mogę zrobić. My musimy wejść głębiej właśnie po to, żeby w pewnych miejscach mieć takie czerwone lampki, które nam powiedzą, ta maszyna tak naprawdę nie wie, co robi. Tak? W tym miejscu działa poza, my mówimy ładnie, out of distribution, działa zupełnie poza rozkładem danych, które kiedykolwiek widziała, więc przyjrzyj się temu wynikowi z większą może tutaj nieufnością i sprawdź, czy wszystko naprawdę się dobrze wygenerowało.
Ale to jest, rozumiem, rozwiązanie właśnie bardziej dla profesjonalistów.
Jak to będzie później pakowane, to jest oczywiście osobny temat, tak? Bo można sobie wyobrazić taką sytuację, że na początek profesjonalista stworzy albo użyje narzędzia, które jest w stanie lepiej zrozumieć, jak to narzędzie działa, a później to zostanie tak opakowane, żeby każdy z tego narzędzia mógł korzystać. Pierwsze zdjęcie DNA, to też nie było tak zrobione, że na tym zdjęciu była pięknie widoczna helisa, tylko wymagało to olbrzymiej wiedzy o samym urządzeniu, które wykonywało pomiar, aby z tego dziwnego, zaszumionego zdjęcia zrekonstruować charakterystyki tej podwójnej helisy. A teraz właściwie narzędzia typu rentgen czy inne narzędzia do tomografii komputerowej czy do MRI już obniżają ten próg wejścia i bardzo wiele osób, nawet może niekoniecznie rozumiejących fizykę całego procesu robienia zdjęcia, jest w stanie na zdjęcie spojrzeć i coś odczytać. Tak sobie wyobrażam, że dzisiaj być może analiza stanu modelu jest trudna i być może jest niewiele zespołów, które są w stanie to zrobić, ale jak się tego nauczymy, to będzie można też uprościć te narzędzia tak, żeby każdy mógł z nich skorzystać.
Że na przykład odpowiedź mogłaby się wyświetlać, wymyślam sobie jako odbiorczyni, użytkowniczka takiego narzędzia, że na czarno to jest to, że jest pewny siebie, tam na żółto powiedzmy, trochę być może ściemniam piernicze, na czerwono chyba to w ogóle wyssałem z palca. Coś takiego.
Dokładnie, praktycznie tak działają pierwsze generacje wyjaśnień, gdzie dla każdego słowa przypisuje się jakąś informację, chociażby technicznie można myśleć o parametrach entropii, tak? Czyli jak bardzo model był pewien, że dokładnie to słowo trzeba stawić w tym miejscu. Modele generują, te językowe, generują token, czyli słowa, powiedzmy, jedne po drugim i za każdym razem można, przynajmniej dla tych otwartych modeli, można się przyjrzeć, jakie słowa z jakim prawdopodobieństwem zostałyby wygenerowane. I możemy oznaczać miejsca, gdzie model był przekonany w 100%, że dokładnie to, co ma się pojawić, ale można też oznaczać kolorem lub w inny sposób, nawet jakimś innym scenariuszem, miejsca, w których model miał do wyboru ileś różnych opcji. I nawet można sprawdzać, co musimy zrobić, żeby wybrał inną opcję. Także jeżeli ma do wyboru powiedzieć lekarz albo lekarka, to co my tam możemy zrobić, żeby on częściej mówił lekarka, a nie lekarz. Mhm.
A taki użytkownik, użytkowniczka tu i teraz, korzystający z tych modeli. Jedna z patronek pani Jadwiga zapytała, czy jest możliwe nauczenie takiego modelu, w cudzysłowie, żeby w czasie rozmowy z nami był bardziej wiarygodny. Czyli tak wypromptować go, żeby zlikwidował albo przynajmniej zminimalizował halucynacje. Jestem przekonana, że większość z nas prędzej czy później wpisała właśnie w ten model, nie ściemniaj mi, nie wymyślaj, bierz tylko wiarygodne źródło, błagam, coś takiego. No i czy to w ogóle zadziała?
To jest trudne. Część osób korzysta z informacji o wnioskowaniu. Znaczy te nowsze modele pokazują nie tylko wynik, ale czasami pokazują kolejne kroki, które doprowadzi do tego wyniku. Takie wnioskowanie. I mamy pokusę, żeby wierzyć w to, że ono jest w ogóle prawdziwe, że ten model naprawdę działa w ten sposób, jak opisuje. Tak on pisze, że muszę...
Że nawet te kroki są ściemniane czasami?
Oczywiście. Znaczy jakby nie ma żadnego powodu, żeby one były prawdziwe. Tam nie ma żadnej... Przykro mi się. To nie ma żadnej jakby gwarancji, że... Może nie, nawet eksperyment, który teraz chcemy zrobić, to zademonstrować, że model może każdą bzdurę powiedzieć, a wynik i tak będzie miał dobry. Każdą bzdurę jako wnioskowanie, a wynik i tak będzie miał dobry. Same wyjaśnienia były bardzo popularne znowu rok, dwa lata temu. Teraz jednak zderzają się z różną krytyką. Ludzie starają się zrozumieć, dlaczego one zwiększają skuteczność. Być może one zwiększają skuteczność tego, że model generuje więcej słów, więc naprawdę też zużywa więcej obliczeń, więc ma do dyspozycji większą moc obliczeniową i to mu pomaga dojść do poprawnego wyniku, a nie ma tak naprawdę znaczenia, co po drodze się znajduje. Przykładowo, część osób pokazywała, że dodawanie losowych sekwencji tokenów po swoim pytaniu zwiększa skuteczność, tak? Czyli możemy napisać pytanie jakiekolwiek, a później dodać tam 200 innych słów, często nawet losowych. I dodanie tych losowych słów
do
też...
prompta, tak?
Tak. No. Średnio może zwiększyć skuteczność odpowiedzi. Dlatego, że model musi je przetworzyć, że naprawdę ma do dyspozycji większy kompiut. I statystycznie, to znowu czasami się udaje, czasami się nie udaje, ale statystycznie może dzięki temu mieć lepsze odpowiedzi. Wracając, co możemy zrobić, żeby weryfikować? Czyli niewiele wiemy, dlaczego modele mają odpowiedzi lepsze albo gorsze. Musimy to badać i staramy się właśnie dokładnie to robić, to badać. Co możemy zrobić dzisiaj? To, co my robimy w przypadku, który jest super ważny, to zmuszać model do generowania częściowej informacji, które możemy zweryfikować. Przykładowo, jednym z takich najczęstszych przykładów błędów przy halucynacjach czy pierniczeniu jest zmyślanie referencji. Milion przykładów, prawda? Że
niektórych dość epickich.
Tak, ktoś dodał nazwisko albo zmienił tytuł, ale można jakby wymusić modelu, żeby on nie tylko podał referencję, ale też podał link do tych referencji. No i już mając te linki, łatwiej nam jest zweryfikować te linki, otworzyć, spojrzeć.
Kiedyś taki smakowity cytat z jednego znanego profesora w cudzysłowie znalazł i dał ten link. Ja to klikam, mówię, nic tam nie ma. A, sorry. A był tak fantastyczny, mi się oczy odpaliły. Super w ogóle.
Masz rację. Jesteś super, że zauważyłaś, że się mylę. Tak.
Oczywiście. Tak. Ale czy to jest tak, że zjawisko halucynowania, welpierniczenia jest czymś, co jest cechą immanentną tych systemów? Czy to jest coś, co może zostać wyeliminowane?
Mam nadzieję, że w pewnych obszarach można je kontrolować i coraz więcej jest narzędzi, które weryfikują swoje źródła, właśnie generując przykładowo linki i sprawdzając, czy te linki istnieją. Jeżeli taki model ma dostęp do sieci, to można poprosić go, żeby napisał program, który coś zweryfikuje. Więc nie ma uniwersalnej odpowiedzi, ale jest przykład, w którym ten problem halucynacji i pierniczenia udało się rozwiązać. Ten przykład to paradoksalnie matematyka. Matematyka ma niesamowitą cechę, mianowicie wiele dowodów można zweryfikować, są poprawne. Są specjalistyczne języki, które potrafią to weryfikować, na przykład język Lean. Jeżeli mamy opis dowodów w języku Lean, to możemy zweryfikować, czy jest poprawny, czy nie. Więc jeżeli mamy narzędzie do weryfikacji poprawności, to model językowy jest w stanie z takiego narzędzia skorzystać, żeby zweryfikować to. I teraz dzisiejsze modele dowodzenia twierdzeń mają pod ręką osobny mechanizm weryfikacji poprawności swojego wnioskowania. Dla matematyki to się udało zrobić, na szczęście, dzięki strukturze też dowodów, które pozwalają tylko automatyczną weryfikację. To jest niesamowite, że to można sprawdzić, nawet jeżeli się nie rozumie, czy są jakieś pojęć, można sprawdzić, czy każdy kolejny krok jest poprawny. W innych obszarach nie jest takie proste, ale czasami są inne techniki weryfikacji. Przykładowo, jeżeli model przewiduje, że na podstawie zdjęcia, że pacjent ma złośliwego guza lub niezłośliwego guza, to możemy użyć innego innego narzędzia, na przykład biopsji, żeby zweryfikować działanie modelu. To oczywiście jest smutne, bo to nie jest tak, że zapytam się innego modelu, czy to jest dobre, czy jest złe, ale potrzebujemy protokołu weryfikacji poprawności i coraz więcej widzimy rozwiązań, gdzie takie niezależne od modeli językowych protokoły weryfikacji tworzymy. Więc może być tak, że do generowania hipotez używamy modeli, które pierniczą, ale mamy inne narzędzia do weryfikacji, które z tych rzeczy są dobre, czy złe. I to myślę, że jest jeden ze scenariuszy, który byłby pozytywny, budowa niezależnych narzędzi do weryfikacji poprawności wygenerowanych test.
Czyli korzystamy z jednego modelu i korzystamy z drugiego, żeby zweryfikował prawdopodobieństwo poprawności tego, co tam zostało wygenerowane.
Tak. Coś takiego. Ten drugi model nie musi być modelem językowym, to może być model, który z uwagi na konstrukcję lepiej coś weryfikuje.
Aha. Nie oczekuję oczywiście w żaden sposób rankingu, ale może są jakieś różnice między tymi modelami, jeśli chodzi o właśnie ten poziom pierniczenia, bo mnie kiedyś tłumaczono, że to trochę bierze się z takiego lenistwa tych modeli, więc one dość płytko wyszukują, żeby dać jakąś odpowiedź i jak tam mniej więcej jest prawdopodobne, to ją dadzą. I zastanawiałam się, czy na przykład dla szaraczków właśnie korzystających z jakichś basicowych wersji to się zdarza częściej, a jak się wykupi ten droższy pakiet, to jest lepiej. Czy tu w ogóle widać jakieś różnice? Czy to w ogóle można wiedzieć z poziomu Politechniki Warszawskiej z całym szacunkiem, ale właśnie jak są konstruowane te wielkie modele?
Dla mnie to nie jest oczywiste, dlatego że są przykłady w obie strony. Znaczy, z jednej strony silniejsze modele mają możliwość generowania większej liczby test. Tak? I jedno z zastosowań, które ja bardzo często wykorzystuję w mojej pracy, to jest zaproponuj mi 20 różnych tytułów czegoś. I im model jest większy, tym właściwie ma większe umiejętności generowania różnego zbioru odpowiedzi. Więc z tej perspektywy wielkość modelu może być niekorzystna i może ułatwić halucynację czy pierniczenie, dlatego że czasami ono jest korzystne. Tak właśnie my chcemy eksplorować. Ale może być też tak, że model jest małym i czegoś nie wie. Tak w tej bazie, w swoich wagach nie był w stanie wszystkich faktów zapisać. I on tej wiedzy na temat konkretnego faktu po prostu nie ma, więc jak zaczniemy się o ten fakt pytać, to go nie będzie w stanie odtworzyć. Więc tutaj widzę raczej taką szarą strefę. Średnio pewnie jakoś jest. Ja nie znam badań, więc nie jestem w stanie powiedzieć, które modele średnio są lepsze, ale z pewnością są scenariusze, w których częściej pierniczy będą duże modele i są takie, w których częściej będą to robić małe modele.
Pan też mówi o tym właśnie lizusostwie, że one mają bazową tendencję do lizusostwa. To wszyscy wiemy właśnie, że o, jak wspaniale ci idzie, w ogóle jesteś super, jestem znakomitą dziennikarką, naprawdę wybitną według tych modeli. Na ile to jest sterowalne z perspektywy twórców modeli?
O, to oczywiście jest sterowalne i to myślę, że jest dosyć prosto sterować. Znaczy, sama budowa modelu językowego ma wiele faz, ale jedną z nich jest dotrenowanie w oparciu o informację zwrotną człowieka. Znaczy, na ludziach testowane są modele i ludzie oceniają, którą odpowiedź wolą bardziej. I kiedyś przynajmniej trenowanie, czy to właśnie takie doszkalanie, preferowało odpowiedzi, które się bardziej podobają i ludzie też oczywiście lubili średnio słuchać lepiej tak, o tym, jak to mądrze się wypowiadają, jakie mądre pytania zadają. Więc sama architektura procesu uczenia powodowała, że te modele były bardziej skłonne, żeby być zbyt pochlebne dla użytkownika. Ale jest to sterowane. Zresztą ChatGPT chyba rok temu miał osobny, bardzo ciekawy artykuł o tym zjawisku, o którym w języku angielskim nazywa się Psychofancy i dokładnie opisywał, czemu któraś jego wersja, już nie pamiętam, czy był 5.1 czy coś innego, jest zbyt, ma zbyt duży poziom lizusostwa i co można zrobić, żeby go zredukować. I rzeczywiście już te kolejne wersje nie były tak strasznie nachalne. Można to w pewnym sensie kontrolować w takim master prompcie dla modeli i znam część osób, która nawet wprost mówi, że ona zaszywa taką master instrukcję dla modelu, bądź krytyczny, pełni rolę takiego adwokata diabła, zawsze kwestionuj to, co mówię, staraj się szukać słabości. Więc można to w jakimś stopniu kontrolować. Chociaż znowu, tak samo jak z innymi narzędziami typu YouTube czy social media, firmy monetyzują nasz czas na tych platformach, nasze użycie tych narzędzi i długość interakcji z tymi narzędziami. Więc w modelu, kiedy firmie opłaca się utrzymać najdłuższą interakcję z nami, jest zawsze pokusa, żeby ten model no, był pochlebny, dlatego że wtedy pewnie też częściej na tej platformie zostaniemy. Gdyby mój model zaczął mnie jakby tak obrażać, to pewnie przesiadłbym się na jakiś inny.
Nie, ja tam może... czasami wolałabym, żeby były bardziej takie sceptyczne, ale rozumiem. Natomiast na ile te modele są w ogóle w stanie oceniać coś takiego jak wiarygodność danych? Na przykład ważyć sobie, że coś, co zostało opublikowane na przykład w Nature ma większe znaczenie niż coś, co zostało opublikowane na Facebooku jakiejś tam pani Karolinki ze Skarżyska na przykład. Bo No tak się o tym mówi, prawda? I to jest raczej wiadome, że jakość danych stanowi o tym, co nam z tego wyjdzie. I wyobrażam sobie na przykład taki makiawelistyczny scenariusz, że ktoś postanawia zalać ten internet treściami o tym, że tak, szczepionki powodują autyzm na przykład. Nie jest to problem teraz generować takie treści masowo i następny model będzie się uczył i mu statystycznie wyjdzie, że większość danych w sieci na ten temat tak mówi i na przykład będzie coś takiego prezentować.
Tak, ten wyścig trwa. W ramach tego konkursu Epic Fails z poprzedniego roku, o ile pamiętam, był taki przykład, gdzie jeden z kolegów napisał na LinkedIn informację nieprawdziwą, że powstał jakiś standard przez Unię Europejską dotyczący skrętki w jakimś roku i później pokazywał, że po jakimś czasie model się nauczył takiej informacji, wykorzystywał jego wpis jako źródło, które było nieprawdziwe.
Dzisiaj... Bo on jeszcze najlepiej, bo mam to przed oczami, on to napisał, że this has never happened, ale tak. Tam już nie doczytał.
To się doczytał. Dzisiaj jest całkiem duża rzesza ludzi, która z różnych powodów, czy dla sportu, czy z innych motywacji, zatruwa celowo dane.
Albo na przykład z pozycji propagandystów.
Tak, dokładnie. Więc na Reddicie to jest bardzo popularne, że ludzie tam codziennie wymyślają nowy powód, dla którego na przykład Donald Trump umarł. Zatruwają takie wiadomości. A ma bardzo różne inne tematy. Dokładnie też.
A to jest takie trollowanie, czy co to jest?
Pewnie motywacji jest bardzo wiele. Część z nich to pewnie jest trollowanie, ale to zatruwanie jest rzeczą, która się dzieje i te firmy też w tym wyścigu muszą jakoś brać udział i pewnie wymyślają coraz to nowe techniki, żeby oceniać wiarygodność tych źródeł i wykrywać coś, co jest niepoprawne. No ja nie znam, też nie wiem, czy upubliczniane są dokładne protokoły wykrywania takich nieprawdziwych informacji. Więc no, ten wyścig będzie trwał.
Zatruwanie... Da się przed tym bronić właśnie?
Czy da się?
To... Czy to trzeba ręcznie wpisać na przykład, że tak, Rosjanie zaatakowali Ukrainę, a nie na odwrót? No.
Chętnie bym podjął taki temat, jeżeli się nie da, to co powinniśmy zrobić? Tak? Jeżeli mamy narzędzie, które nie może działać poprawnie, to czy powinno być dostępne dla użytku? Bo czy da się? Dzisiaj trudno powiedzieć, czy da się. Mam nadzieję, że się da, ale trudno powiedzieć. Na pewno jest tak, to w matematyce było popularne, że możemy mieć wiedzę pełną albo pewną. I o wiedzy pewnej, czyli takiej, którą możemy udowodnić, to często jest niewielka liczba faktów, ale mamy 100% pewność. No to, co jest super atrakcyjne, to żeby mieć wiedzę pełną o wszystkim, ale wtedy ona nie będzie pewna. Więc gdzieś na tych dwóch biegunach pomiędzy nimi musimy się poruszać i gdzie będą modele, ile z tego, co generują, będzie bliżej tej wiedzy pewnej, ile pełnej, to nie wiem. No jako użytkownicy, bo dzisiaj najczęściej występujemy jednak w roli użytkowników, a nie twórców, to możemy właśnie zwiększać oczekiwania, jakie gwarancje taki model powinien dawać, żeby nie był używany do jednej albo do innej złego zastosowania. Chciałoby się tutaj nawiązać do problemów, których się bardzo boją te firmy, na przykład, że ktoś wykorzysta model językowy do konstrukcji bomby. Tak? Czy to zagrożenia związane z terroryzmem biochemicznym, to są duże, realne zagrożenia, że ktoś zapyta się
napisz
model...
Napisz mi instrukcję,
tak,
nie?
Mam w kuchni tam sól, w lodówce mam łososia.
Bromek.
I co? Tak, bromek. No tak, tutaj może okazać się, że model ma rację, to jest problem, tak? Bo on akurat wie, w jaki sposób wykorzystać te kuchenne materiały, żeby zrobić coś, co jest szkodliwe. I właściwie każdy wtedy dostaje możliwość tworzenia niebezpiecznych materiałów. Jak te zagrożenia wykrywać? Kto powinien to robić? To myślę, że jest bardzo ciekawe. Dwa lata temu w Davos padło takie stwierdzenie, że duże firmy powinny poważnie to potraktować i na przykład na każdego dolara, który dają na rozwój możliwości, powinien iść w parze dolar, który dają na rozwój bezpieczeństwa. Żeby zbalansować te działy safety, security z tymi działami, które rozwijają możliwości.
No nie bo wiem. Są takie ograniczenia, bo one czasami odpowiadają, że nie mogę zrobić takiej edycji, tego nie mogę i tak dalej, nie?
Niektóre modele czasami mówią, że nie mogą, tak. I to nawet pewnie dobrze. Znowu jest bardzo dużo przykładów, gdzie to nie jest dobre. Jednym z takich bardziej gorących, który niedawno rozgrzewał internet, był atak na Hugging Face. I rzeczywiście doszło do ataku na infrastrukturę Hugging Face. Pracownicy Hugging Face chcieli skorzystać z tych modeli, żeby dowiedzieć dokładnie, co się wydarzyło. I te modele broniły się przed ujawnieniem, w jaki sposób do kodaku doszło, mówiąc, że to właśnie jest bezpieczeństwo. I wykorzystano modele otwartowagowe, które już nie miały tych filtrów i można było je wykorzystać do wykrycia wektorów ataku i też próby zabezpieczenia się przed nimi. Więc mamy nową rzeczywistość, w którym trzeba przewidzieć ryzyka, ale myślę, że powinniśmy je przewidywać i aktywnie starać się z nimi coś zrobić.
To, co jest ważne też w działalności centrum, to jest rozumienie i wyjaśnialność i sterowalność właśnie tych modeli sztucznej inteligencji. Teraz się zastanawiam, czy to jest tak, że te wielkie modele, które są gdzieś tam robione przez filmy korporacyjne, to one są te tajemnicze? Czy to jest tak, że no znów właśnie taką cechą z natury tych systemów jest to, że mamy ten black box, że my do końca nie wiemy, co się dzieje w środku tych modeli? Czy może jest tak, że modele otwarte są bardziej, ulegają temu, żeby właśnie do tej czarnej skrzynki zajrzeć?
Z pewnością dla nas, czyli naukowców, badaczy, modele otwarte oferują wiele zalet, znaczy możemy je badać, to jest duża wartość. Co jest ciekawe, w tym całym wyścigu dosyć szybko modele otwarte doganiają modele zamknięte. Nawet jeżeli te modele zamknięte mają przewagę pewnie kilku miesięcy, jeżeli chodzi o możliwości nad modelami otwartymi, to jednak też te modele otwarte są coraz silniejsze i można na nich budować całkiem skuteczne rozwiązania. Tak, jeżeli nam nie zależy na tym, żeby przestać konkurencję o miesiąc czy dwa, to możemy całkiem dużo zrobić modelami otwartymi. Przy tym otwartość to też nie do końca jest jasne, co jest otwarte. Czasami otwarte są dane treningowe i to jest fantastyczne, ale też bardzo rzadkie. Czasami otwarte są wagi. I
to co to znaczy wagi właśnie?
Taki model językowy, znowu co rok pewnie te liczby będą inne, ale on składa się z iluś miliardów parametrów. Tak załóżmy, że dzisiaj 200 to jest jakiś dobry model. 200 miliardów liczb, czyli sposób działania. Mniej więcej możemy wyobrazić w ten sposób, że taki model stoi na wejściu dane w postaci, nasz tekst w postaci wektora liczb i później te ileś set miliardów parametrów opisuje funkcję, która przetwarza ten tekst i na końcu produkuje kolejne słowa, odpowiedzi, które ten model nam udziela. I to jest duża liczba, tak? 200 miliardów to jest bardzo duża liczba. Więc nawet jeżeli mamy dostęp do wszystkich 200 miliardów liczb i jesteśmy w stanie uruchomić tą funkcję i sprawdzać, co się wydarzyło, to trudno jest nam prześledzić, co jest zaszyte w tych 200 miliardach parametrów. A można sobie łatwo wyobrażać scenariusze takie ryzykowne, gdzie ktoś zaszył nie tylko w danych, ale też w modelu pewne zachowania. Tak, jeżeli jest akurat 2027 rok, to w tym obszarze takich rzeczy nie mów, tak, albo mów. I nawet jeżeli model jest do pobrania z internetu, to niewiele mamy dzisiaj gwarancji dotyczących zachowania tego modelu w konkretnej sytuacji.
Ale to jest właśnie to, rozumiem, co dla Państwa jako dla badaczy jest istotne, żeby wrócę do tego, o czym trochę mówiliśmy w połowie, żeby patrzeć na te modele jako na obiekty do badania.
Dokładnie. To jest, myślę, że fantastyczny czas dla naukowców. Dużo się mówi o tym, że informatycy mogą przeżyć jakiś kryzys, może nie będą potrzebni, ale myślę, że najpiękniejszy nowy renesans, tak, nowa odkrycia, tak, ktoś płynie na zachód
to
i
może
nikt nie
zależy
wie,
dla których, nie? Bo jak się klepie jakiś basicowy kod, to może być gorzej.
Ale można się przekwalifikować. Wydaje mi się, że możliwości jest dużo. Nazywamy ten obszar model science, czyli miejsce, gdzie możemy uprawiać naukę o złożonych modelach. Wcześniejsze modele typu drzewa decyzyjne, modele regresji liniowej, one były na tyle proste, że można było w artykule wydrukować wszystkie współczynniki, pokazać graficznie, jak one wyglądają i wszyscy te modele widzieli. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo złożonymi modelami, które możemy analizować jak obiekty złożone, takie jak mózg, układ poznawczy człowieka, jak, nie wiem, mechanizmy biofizyczne zwierząt. I kiedyś też natura nastawiała przed czymś, co jest nowe, a ludzie wymyślali nowe techniki analizy tych obiektów. Myślę, że dzisiaj takie modele jak ChatGPT, Opus, Astra, to są te nowe mechanizmy, które możemy studiować. I to jest olbrzymia możliwość i dla matematyków, i dla informatyków, i pewnie dla psychologów, i dla wielu różnych innych profesji, żeby spojrzeć na te modele i dowiedzieć się, co one potrafią, czy nie potrafią, jak z nimi pracować.
Suwerenność cyfrowa, duża sprawa. Czy Pana zdaniem Polska jest w stanie zbudować realne, niezależne systemy, żeby na przykład administracja publiczna nie korzystała z zagranicznych systemów? No, oczywiście sojuszników Stanów Zjednoczonych, ale jednak, żeby było to nad Wisłą.
Czy my mamy wybór? Czy mamy
nas stać na to, żeby nas nie było stać?
Dokładnie. Wydaje mi się, że to nie jest pytanie, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy. Pytanie jest, co możemy zrobić, żeby jak najwięcej tej suwerenności jednak mieć na wielu różnych frontach. I wyobrażam sobie, że mamy też wiele doświadczeń całkiem świeżych, gdzie brak kontroli nad technologią dużo nas kosztuje, bo ktoś może wyłączyć Starlinka na przykład, tak? Bo coś mu się nie spodoba. Więc to nie są jakieś scenariusze, które się nigdy nie wydarzyły, albo ktoś powie, a jednak ten mytos to jest zbyt potężny i nie używacie go. Tak to się wydarzyło, więc pytanie nie jest, czy możemy, pytanie jest z kim, tak? Czy to jest tak, że Politechnika Wrocławska, przepraszam, warszawska, freudowska pomyłka, powinna stworzyć własny model, tak? Czy Warszawa powinna stworzyć własny model, czy Polska powinna stworzyć własny model, czy ktoś miałby stworzyć własny model, nie wiem. Niedawno organizowałem konferencję User w Warszawie, gdzie był dokładnie panel związany z suwerennością technologii. I na tym panelu Dominik Batorski powiedział takie zdanie, które też, mam nadzieję, że nie przekręcę za bardzo, ale ono było fantastyczne, że nie chodzi
jak
o to, żebyśmy...
Jak pan przekręci, to pan będzie pierniczył, bo to też jest o tym, że
ale mam nadzieję,
to
że
jest podobne czasami zjawisko.
Mam nadzieję, że on da intencję. A jak nie, to w takim razie wina jest moja, a nie Dominika. Ale intencje ja się pod niej podpisuję. To nie chodzi o to, żebyśmy my tworzyli modele i żebyśmy mieli teraz, nie wiem, każda uczelnia ma swój własny zespół, który tworzy modele. Chodzi o to, żebyśmy zapewnili ciągłość działania tam, gdzie ona jest krytyczna. Czyli czy ten model stworzy państwo X, czy państwo Y, miasto Z, nie ma znaczenia. Ważne jest, żebyśmy my mieli infrastrukturę, która jest w stanie zapewnić ciągłość działania. Tak, czyli jeżeli mamy M obywatela, to ten M obywatel powinien móc zapewnić ciągłość działania, nawet jeżeli ją ktoś odetnie dostęp do czegoś. Jeżeli mamy zastosowania w służbie zdrowia, to też one powinny działać, nawet jeżeli ktoś coś odetnie. Nie musimy tego robić sami od początku, ale musimy zagwarantować tą ciągłość działania.
No i to się dzieje?
Tak. Nawet my teraz w zespole konstruujemy własny system agentowy, który dowodzi twierdzenia. Być może on będzie lepszy niż wszystkie najlepsze na świecie, z tym nie wiem, ale no będzie w pewnym sensie kontrolowany przez nas. Więc myślę, że jest coraz więcej przykładów, gdzie możemy tworzyć systemy zapewnieniem ciągłości działania. Jest takich przykładów coraz więcej. Znowu, które są najbardziej ważne, trudno mi powiedzieć, ale myślę, że to jest w naszym zasięgu. To nie jest tak, że ten wyścig się już zakończył i że tu już nie ma miejsca na nowych graczy. Wydaje mi się, że wciąż ten postęp jest tak szybki, że dzisiaj własnymi siłami możemy zrobić to, co było Frontier Research pół roku temu.
Ale to jest tak, że pan sobie wyobraża na przykład powstanie takiego państwowego, publicznego systemu językowego?
Nie wiem, czy państwowy, publiczny to jest akurat... Bez żartów, okej, okay, a bez żartów w polityce, ale myślę, że niesamowity dla mnie. To śledzę społeczność Bielika od dawna i dla mnie to jest tak niesamowity przykład. Grupy, która...
Bielik jest oddolny, tak?
Bielik jest oddolny, tak. To jest grupa ludzi, część z nich jest z uczelni, na przykład z SGH, część z nich jest z firm, nie pamiętam nas tych firm, też nie będę myślał, ale jest grupa ludzi, która zebrała dane, zaczęła trenować ten model, ma nowe wersje tego modelu i te wersje całkiem dobrze działają. Ostatnio widziałem jakieś zestawienie najlepszych modeli europejskich. Pierwszy był jakiś model szwajcarski, Bielik był drugi, trzeci, czwarty, bo to były kolejne wersje Bielika, więc to jest silny model, który powstał w ramach takiej właśnie dziwnej, oddolnej inicjatywy publiczno-prywatnej. Tak, pewnie ci ludzie mają jakieś też różne interesy, żeby ją rozwijać, no ale to działa, więc... Nie wiem, czy to musi być jakby państwowy model inspirowany, czy to musi być europejski model, czy to musi być właśnie warszawski model, trudno mi powiedzieć, ale myślę, że można lepiej mieć kilka rozwiązań, w przypadku, kiedy jedno z nich zawiedzie, mieć alternatywę.
A Plum? Jak się w tej układance umieszcza?
Nie wiem, czy... Nie mam takich najnowszych informacji o tym modelu. Więcej pewnie powiedzieć mogliby koledzy z Politechniki Wrocławskiej, którzy pomagali w rozwoju tego modelu z NASK-u. Nie śledziłem. To paradoks życia na uczelni, że nas rozliczają, że pracujemy na najnowszych technologiach i mimo wszystko ten świat międzynarodowy patrzy na to, co się liczy w takich globalnych rankingach. Więc na szczęście analizę taką bardziej lokalną, są instytucje, które ją prowadzą, takie jak NASK, ale ja tylko tak bardzo nie śledzę. Więc.
A ciekawa jestem też, żebyśmy jako słuchacze zrozumieli specyfikę tego świata. Bo jak ja sobie przypominam historię gdzieś tam powstania Microsoftu, no to jakieś młode ziomki siedzą w piwnicy na prostych komputerach, tworzą sobie kod. Czy chociażby cały świat Linuxów różnych, no to też jeden gość usiadł, napisał, puścił w świat, poprawiajcie, róbcie. Czy bez ogromnych pieniędzy, bez ogromnej infrastruktury w ogóle można wkroczyć w ten świat i być jakkolwiek konkurencyjnym?
Bardzo dziękuję.
Moje własne białkowe.
Bardzo dziękuję. Mniej więcej dwa lata temu miałem taką dyskusję z bardzo znanym polskim naukowcem od AI na temat możliwości pokonania OpenAI przez inne firmy.
A co ma tak tajemniczo bez nazwiska?
Bo nie wiem, czy on by chciał, żebym przepisał nazwisko do jego osoby, więc na razie zostawię to. Dobra. Po prostu. Teza była taka, wtedy dominującą pozycję miał OpenAI. Dominującą. Gdzieś tam na drugim miejscu pojawiał się Anthropic. Ale wtedy Anthropic miał na szyldach transparentność, wyjaśnialność, więc ja mówię, o, wyjaśnialność to jest ich wartość dodana, dzięki temu wygrają. Ale kolega mówił, słuchaj, tam 100 razy więcej finansowania na OpenAI, tych dolarów nie da się przekonać. Znaczy, to po prostu jest przepaść, tak? Nie ma możliwości. Pieniądze w Stanach wszystko rozwiążą. Jak nawet będzie coś lepiej działało, to po prostu kupią tą kadrę. No i minęły 2 lata i co się dzieje? Anthropic jest pierwszy. Antropik jest pierwszy. Nie idę tak daleko, że powiedzieć nagle, że to jest firma, która jest transparentna i jakoś tam specjalnie do tych swoich wartości się przywiązuje, ale myślę, że jednak pokazuje nam to, że ten wyścig się nie zakończył, że jest tutaj przestrzeń dla nowych rozwiązań i widzimy przejścia naukowców z jednej do drugiej firmy. To też chyba pokazuje, że ten świat jeszcze się nie ustabilizował.
Ale to dalej pan mówi o wielkich firmach. Goście czy gościowie w garażu tego nie zrobią.
Właśnie nie wiem, czy tego nie zrobią. Bielik powstał, rozwija się. Są różne inicjatywy, które się rozwijają. No, nie ma dzisiaj może tak naprawdę pomysłu na to, co jest tą kolejną rewolucją. Tak, mieliśmy ten mechanizm atencji, która doprowadził do tego, że możemy badać szeroki kontekst. Kolejną rewolucją być może będzie dekompozycja modeli, żeby one były mniejsze, lżejsze, mniej energetycznie wymagające. Nie mamy tej technologii. Ale jak ona będzie, to wydaje mi się, że otworzy się znowu jakaś przestrzeń na nowe rozwiązania. Może wygra kapitał, może tak być, że po prostu dolarami zasypie się to i wystarczy. Może wygra jakiś narodowa solidarność. Tak, nie wiem, zobaczymy. Ale ja bym jeszcze nie skreślał tutaj nas. Wydaje mi się, że warto powalczyć. Tak, tak. No też namawiam moich doktorantów, żeby myśleli o tym, jak te ich badania przekuć na coś, co ma wartość i się skaluje. Mam nadzieję, że coś z tych rzeczy oczywiście będzie skalowało i będzie w stanie podjąć rękawice i walczyć nawet z tymi dużymi graczami.
Ja też jeszcze myślę trochę o...
A tylko dorzucę, bo to się wydarzało i takim, myślę, że świetnym przykładem, gdzie to się udało, to jest firma DeepL, założona przez Jarka Kotowskiego chyba, gdzie wydawało się, że rynek tłumaczeń jest już zakopany przez Google'a. Wszystkie dane Google ma tłumaczy, a nagle okazuje się, że jest firma, która lepiej tłumaczy
DeepL
niż Google.
Jarek Kotowski. Tak.
Lepiej tłumaczy. I dzisiaj jest liderem, jeżeli chodzi o tłumaczenia. I to właściwie nie chcę mówić, że w garażu, no bo to nie chcę mu też niczego odbierać. To człowiek, który miał i przygotowanie, i olbrzymią wiedzę, i doświadczenie, olimpijczyk i tak dalej, ale jednak podjął rękawicę i na tym rynku tłumaczeń, który jest olbrzymim rynkiem, jest liderem. Więc w przypadku modeli językowych, być może ogólnych, być może w konkretnych zastosowaniach typu medycyna lub kosmos, myślę, że jest wiele do wywalczenia.
Jak pan powiedział o tłumaczach, to ja się od razu troszkę skrzywiłam, bo mam kumpli tłumaczy, który się naprawdę robota zwija. I w tych wszystkich zmianach może nie tyle chodzi o to, że to moja opinia, że one się wydarzają, że to jest źle, tylko to tempo jest takie zupełnie chyba...
Jest szalone, to prawda.
Że nie wiadomo w ogóle... czego się uczyć tak na przyszłość.
To prawda. No, jako akademik też sam nie wiem, co robić ze studentami. Bo w badaniach to jest fajne, to jest wyścig. To myślę, że nas to trochę ciągnie, ale jeżeli chodzi o odpowiedzialność, nawet za kształcenie młodych kadr, to nie bardzo wiadomo, co
czego
będzie.
Uczyć, tak?
Dokładnie, dokładnie. To jest jakieś wyzwanie.
Jeszcze myślałam o tym, że często jest to w pewnym sensie obiektem takiej beki, to jak niektóre modele potrafią właśnie taki epic fails na przykład wykonać, bo bywają rzeczy kuriozalne, ale czasem się zastanawiam, czy to nie jest bardziej opowieść jednak o ludziach, którzy właśnie w taki durnowaty sposób z nich korzystają. No bo jak ja czytam u pana właśnie w tym zestawieniu, że australijski rząd zamawia w firmie Deloitte, czyli super poważnej, dużej firmie doradczej, raport i ten raport jest wygenerowany i to nie jest tylko oskarżenie, tylko ta firma się do tego jeszcze przyznała i zwróciła część wynagrodzenia, to mnie zaskoczyło, że część akurat, no to znaczy, że ktoś wziął, zdecydował, że wrzuci to do tego modelu, puścił to, nie wiem, nie przeczytał, to wynika z, nie wiem, może jakichś obciążeń ludzkich, czy z jakiegoś takiego, że no to tak ładnie wygląda, bo to zawsze bardzo ładnie wygląda. Ale no to jednak to nie jest wina modelu, tylko kogoś, kto podjął tę decyzję, że puszczamy.
Tempo zmiany jest olbrzymie i rzeczywiście jeszcze nie uczyliśmy się, ile możemy oddać tym autonomicznym agentom. W przypadku samochodów autonomicznych to już trochę przeżyliśmy. Tak? Była dyskusja, czy my możemy puścić kierownicę, zamknąć oczy i samochód sobie pojedzie. Okazało się, że jak doszło do wypadku, w którym ktoś zginął, to jednak cała wina spadła na producenta samochodu. Także czemu on nie dopilnował? I nie było dyskusji, że to jest tak 1000 razy bezpieczniejszy niż człowiek. W przypadku modeli oddanie tej autonomii agentom, którzy tak wygenerują tą treść, powiedzą, że jest piękna, jeszcze kładkę, zrobią mi obrazki, no, to się dzieje bardzo szybko. Rzeczywiście chyba się nauczyliśmy jeszcze, gdzie możemy zaufać, gdzie nie możemy zaufać, no, ale musimy się tego szybko nauczyć, więc to jest oczywiście problem systemu. No i znowu, modele są tylko narzędziami, więc...
W tym sensie, że człowiek jest elementem systemu, tak?
Tak, modele są tylko narzędziami, więc trudno mieć pretensje do łopaty, tak, że ktoś uderzył sąsiada. Nie zmienia to jednak sytuacji, że jak mamy je używać, tak? Nie mamy instrukcji obsługi. Moim zdaniem to ciekawe, naprawdę wyzwanie badawcze, ale dzisiaj jeszcze chyba nie mamy takich oczywistych odpowiedzi, w jaki sposób sensownie, prawnie też podzielić się odpowiedzialnością pomiędzy twórcami tej technologii, użytkownikami tej technologii. innymi interesariuszami.
No to jest interesujące też właśnie, kto jest odpowiedzialny za to, że czat napisze rzeczy skandalicznie złe. No mieliśmy przecież te przypadki, gdzie no podał wprost instrukcję odebrania sobie życia nastolatkowi.
Na przykład na social media wypracowano taki mechanizm, prawda, że jeżeli coś jest nieprawdziwe, na przykład w trakcie kampanii wyborczej, no to są szybkie linie, żeby moderatorzy to usunęli. Mhm. I trwało to pewnie tam 10 lat czy więcej, ale pojawiły się mechanizmy bezpieczeństwa, żeby jednak takiej dezinformacji nie rozsiewać za często. W przypadku modeli językowych...
Kiedy pan był na Facebooku ostatnio?
Och, nie wiem.
No, znaczy, oni to mają w nosie, jeszcze na tym zarabiają.
Tak? To może tak, znaczy, tak jest. To były te raporty oczywiście, że... Ale myślę, że gdyby nie było nacisku ze strony jednak mimo wszystko rządów, to jeszcze bardziej mieliby to w nosie. Być może za mało jest tego nacisku.
No i się cofają tylko wtedy, kiedy już naprawdę muszą.
Tak samo będzie z każdą technologią. Dzisiaj oczywiście jedną wymówką może być to, że nie ma narzędzi, żeby zagwarantować bezpieczeństwo i dla dobra jednak postępu oddajemy to bezpieczeństwo. Nie wiem, czy jest dobra wymówka. Wydaje mi się, że jednak mamy jakiś tam mimo wszystko kapitał ludzki, żeby nad metodami zabezpieczenia modeli pracować.
Czy centrum, któremu pan szefuje, jest jednostką bardziej badawczą? Czy macie ambicje być doradczą? Na przykład stworzyć taki raport. Przepraszam, że się uśmiecham, ale hasło raport teraz i stworzyć to powoduje wrażenie, że to tam wypromptować, ale chyba byście tego nie robili. Czy chcecie właśnie tworzyć rekomendacje na przykład dla rządów, dla wojska chociażby, nie? Takie strategiczne rzeczy.
Mamy wpisane 3 wartości w naszym welcome booku. Integrity, excellence, impact. I to pytanie odniosę do tej części impact. Chcielibyśmy robić rzeczy, które mają rzeczywisty wpływ na świat. Raporty już trochę napisaliśmy. Były jakieś zarządzenia, sugestie. Uczestniczymy w różnych ciałach doradczych, które tworzą czy europejskie, czy polskie rekomendacje, żeby coś używać. Nawet lokalne, wewnętrzne do Politechniki, to robiliśmy takie rekomendacje, jak używać AI na Politechnice. Doświadczenie moje jest takie, że sama rekomendacja się nie obroni. To, że zawieszę ją na mojej stronie czy kogokolwiek innego, to nie znaczy, że ktoś ją przeczyta, a już na pewno nie, że będzie się do niej stosował. Raczej idzie w kierunku, żeby nie tylko tworzyć rekomendacje, ale narzędzia. Bo tych narzędzi brakuje. Można wymagać transparentności, ale jeżeli nie ma narzędzi, żeby ją zagwarantować, to też to będzie pusty wymóg. Więc raczej nasze doświadczenie jest takie, że musimy stworzyć metody i narzędzia, żeby to było możliwe. I teraz, czy one będą widoczne wyłącznie w świecie naukowym, że te publikacje będą szeroko cytowane, czy też przerodzą się w rzeczywiste narzędzia, które będą częścią rozwiązań informatycznych, zobaczymy. Chcielibyśmy tworzyć narzędzia, które rzeczywiście będą używane przez ludzi. Znowu, świetnym przykładem chyba jest ta afera wokół Rafała Brzoski, mam nadzieję, że nie przekręciłem, i Impostu, tak, który współpracuje z Bilikiem przy wykrywaniu dezinformacji na jego temat. Więc można stworzyć technologię lokalną, która będzie służyła czemuś dobremu, czyli wykrywaniu dezinformacji. Chcielibyśmy takie narzędzia tworzyć, które będą później szeroko używane, aby wykrywać halucynacje, aby wykrywać takie nadmierne ludzkostwo, aby wykrywać błędy w modelach, aby wykrywać różne ataki na dane i modele. Tutaj mamy różne inicjatywy. Na przykład jedną z nich ostatnio wspólnie z firmą CapLabs robiliśmy taki konkurs na Kaglu, gdzie trzeba było odtruć model. Tak? Czyli właśnie mamy model, który został zatruty. Ktoś dał mu zatrute dane, żeby się źle zachowywał i źle wykrywał fragmenty satelit w kosmosie. I teraz pytanie, jak technicznie zagwarantować, że możemy ten model odtruć? No to są już rozwiązania o jakiejś rzeczywistej wartości.
Jak pan mówił o tym narzędziu do szerokiego stosowania, żeby na przykład, jak dobrze rozumiem, żeby sprawdzać, czy nie ma jakichś fejków na nasz temat w sieci, tak jak pan kiwa głową, no na przykład byłoby fajnie też móc weryfikować, myślę sobie o naukowcach, czy oni nie są podpinani przez jakieś właśnie fejkowe, wygenerowane źródła, że ich nazwiska w ten sposób nie funkcjonują, bo też czytałam takie historie, że jakaś pani profesor po prostu nagle się okazało, że została zacytowana, w życiu takiej pracy nie napisała.
To jest prawda. Proszę znowu, akurat tutaj za tym wszystkim są ludzie. Znaczy, to człowiek stworzył konto i stwierdził, że będzie podszywał się pod kogoś innego, żeby później nie wiem, sprzedać to konto komuś innemu z takim dorobkiem naukowym. Tak mogę sobie wyobrazić, że mam noblistów jako współautorów, buduję profil, a później ten profil sprzedaję komuś, kto akurat chciałby dostać tytuł czy coś innego.
Brutalny ten świat nauki, naprawdę.
Ach, naprawdę. Ja kiedyś na Marturze napiszę książkę o tym, bo to jest dobry materiał, myślę.
Mamy to małe wydawnictwo przy
podcaście. Będę pamiętał. Chociaż krótkie formy lubię, ale za tym wszystkim stoi człowiek. Tak, to nie jest tak, że to AI samo to wymyśliło. To naprawdę ludzie mają różne pomysły i dzisiaj te narzędzia pozwalają szalone pomysły realizować. Tak? I rzeczywiście może nie dogoniliśmy jeszcze z budowaniem narzędzi zabezpieczających systemy możliwości, które mają teraz osoby o złych intencjach.
Proszę pana, ma pan u siebie na LinkedInie napisane, że jest pan on a mission to decode AI. Wnioskuję, że nie widzi pan nic magicznego w tych maszynach.
Magicznego. Wydaje mi się, że za każdym razem, gdy ludzkość odkrywała coś, czego nie znała wcześniej, to przypisywała temu czemuś jakieś magiczne cechy. Piorun może, co to jest ogień, jak im zapanować. Mózg, jak to jest złożony. I teraz te systemy też są zaskakujące.
Geny, nie?
Tak, to też wszystko zaskakujące. Więc taka lekka przyprawa to jest fajne. Myślę, że to też zwiększa atrakcyjność, żeby w ten temat wejść. Ale oczywiście wierzę w metodę naukową i nawet jeżeli coś wygląda na magiczne, to fantastycznie jest rozłożyć na części pierwsze i zobaczyć dokładnie, jakie elementy tej funkcji wpływają na taki konkretny wynik. Myślę, że to jest możliwe. Myślę, że to jest świetny okres też, żeby taką naukę o modelach uprawiać.
A świadome modele?
No Boże.
No, sorry, to jest obowiązkowy zestaw przy tym.
Na szczęście nie mam pojęcia, czym jest świadomość, więc mogę nie powiadać.
Dobrze, sprytnie. Tak. Całkiem sprytnie. Zresztą jakby zapytać specjalistów od świadomości, to też westchną ciężko i powiedzą, o, zależy, którą definicję przyjąć. Tak jest. Bardzo serdecznie panu dziękuję i bardzo kibicuję działalności całemu centrum. Jak będziecie mieli ciekawe inicjatywy, to Radio Naukowe jest dla państwa otwarte.
Bardzo dziękuję, będę pamiętał.
Dzięki, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radio Naukowe.
Dziękuję serdecznie za wysłuchanie do końca i jak zawsze jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii i doświadczeń, przede wszystkim chyba z LLM-ami, zarówno z takiej perspektywy prywatnej, rozrywkowej, jak i bardziej profesjonalnej. Piszcie, dzielmy się tutaj, bardzo proszę, doświadczeniami. Ukłony oczywiście w stronę patronek i patronów. patronite.pl/radionaukowe. Dziękuję, że jesteście i możemy spokojnie pracować i dostarczać wam jakościowe odcinki. W kolejnym Astronomia. Polecam serdecznie, a tymczasem do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.